Piotr Witwicki, witam w podcaście Interi, witam w rozmowie wideo na stronie Interi. Paulina Matysiak, Prawo i Sprawiedliwość, kłaniał się.
Okej, okay, to jest to ten kontrowersyjny początek, tak?
Dlaczego kontrowersyjny? Coś pomyliłem?
Tak.
A co takiego?
Bo należy do partii Razem.
O, a, cały czas, przepraszam.
To jeszcze raz, jeszcze raz zaczynamy od początku.
Moim gościem jest Paulina Matysiak, już niedługo Prawo i Sprawiedliwość. Teraz jest dobrze?
Nie.
Też nie?
Nie.
Nie, chciałem tak zacząć od tego, co wszyscy panie poseł przypisują, jeżeli chodzi o przyszłość, drogę życiową i tak dalej.
No, ja też czytam te komentarze, też słyszę, widzę te wypowiedzi, często też publicystów, którzy no... Nawet nie wiem, to trudno to nazwać jakimś uproszczeniem. No, mają jakąś skrzywioną obrazy rzeczywistości, bo ja już...
Tak, skrzywioną. Włączyłem sobie raz kiedyś Telewizję Republika. Akurat występowała pani poseł. No... Potem czytałem taki komentarz, mówię o PiS. A nie, a to pani poseł.
Tak, to też czytam zarzuty o tym, że występuje w Telewizji Republika. Tutaj może sprostowanie.
A ja nie mówię, że to jest akurat zarzut.
No tak, ale jakby wyciąganie wniosków na podstawie tego, w jakich mediach się występuje, no jest no, dużym uproszczeniem i dużym nadużyciem. Zaproszenia do tej stacji przyjmuję od 2019 roku i dziwnym trafem największe zarzuty zaczęły się pojawiać w tym roku. Ale to już Państwu zostawiam wyciągnięcie wniosków dlaczego. Ale zupełnie serio, tak, no ja czytam, widzę te komentarze. One są oczywiście nieprawdziwe, ponieważ no wielokrotnie już mówiłam i...
Ale zaraz właśnie, czy nieprawdziwe?
Że nie wybieram się do żadnej innej partii.
No to ja od lat rozmawiam z politykami, oni często mówią, że czegoś nie planują, potem to robią i tak dalej, więc... No myślę, że to są odczucia dużej grupy, która obserwuje dokonania pani poseł.
Nie wiem, czy dłużej. Znaczy nie wiem, jak to szacować. Ja gdzieś z jakimiś pojedynczymi wpisami się faktycznie spotykam w takim tonie i też staram się to prostować, bo no, fakty są takie, że jestem członkinią partii Razem. Oczywiście mój status jest dosyć skomplikowany, pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Jestem zawieszona w prawach członka partii Razem, choć jednocześnie jestem pełnoprawną członkinią koła partii Razem w Sejmie. Pewnie to też za chwilę pociągniemy ten wątek, bo to jest interesujące.
Nawet nie próbowałem to zrozumieć.
Natomiast jak popatrzy się na, nie wiem, i moje wypowiedzi, podejmowane interwencje, działania, które robię, no to trudno przypisywać mi zapisywanie się do Prawa i Sprawiedliwości.
Znaczy, no, czy wszyscy wiemy,
bardzo,
co było...
To bardzo ochoczo robi, nie wiem, no poseł Tomasz Trela, tak, który no... Uważa, że mam trzy nogi, tak? I jestem jedną poza klubem, a dwoma w PiSie, czy odwrotnie, już nie pamiętam, jak on to sformułował. Natomiast no, nie jest to prawda. O, kropka.
Okej, okay. No to może jeszcze inaczej. To może pani poseł jest po prostu tak na dobrą sprawę ofiarą tego podziału, który mamy. No trzeba być po jednej stronie albo po drugiej.
Nie czuję się jak ofiara, od tego zacznijmy. Natomiast możliwe, że... Tak, no, możliwe, że w ogóle ta próba wyjścia poza ten duopol, poza taką bieżącą nawalankę powoduje to, że faktycznie wielu osobom i nie tylko nawet publicystom czy komentatorom, zwykłym osobom bardzo trudno zaakceptować fakt, że nie trzeba się opowiadać po której ze stron.
No dobra, a jak to jest w rzeczywistości? Bo z tego co pamiętam, pani poseł miała dość dobry wynik, tylko nie wiem na ile ta postawa wpłynęła na to. To ci wyborcy w Kutnie, czy nie wiem gdzie pani poseł ich spotyka, to raczej sympatyzują z czymś takim? Podchodzą i mówią tak, w końcu ktoś nie trzyma się tego duopolu, czy raczej zdradziła nas pani?
Są różne zdania, ale ja dostałam też, są różne zdania, natomiast zupełnie szczerze w ogóle mało kto potrafi swoją krytykę wyrazić na żywo. To są moje doświadczenia z ostatnich miesięcy. Zazwyczaj to jest jakaś krytyka czy nawet hejt, który się wylewa bardziej z anonimowych komentarzy. Bardzo często też od osób, które no, też nie są z mojego okręgu. Wszystkie rozmowy, które miałam... U siebie w Kutnie, u siebie w mieście, w rodzinnym mieście, które no, należy do okręgu 11, z którego startuję, były bardzo pozytywne i myślę, że nawet postawiłabym tezę...
Pokrywali po plecach, a potem pisali na Twitterze,
nie,
że...
Nie, absolutnie nie. Myślę, że zdecydowana większość osób, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, w ogóle nie ma konta na Twitterze, nawet ci, którzy mieszkają w dużych miejscowościach, często też tam nie mają konta i chyba też często przeceniamy tak, obecność w social mediach. ich wpływ i to, że każdy czyta i na podstawie tego, co się dzieje na ich się wyciąga jakieś wnioski. Natomiast no, te rozmowy na żywo były takie, bym powiedziała, budujące. Myślę, że to, że część też tych osób to byli nawet nie moi wyborcy, niekoniecznie głosujący na mnie, którzy doceniali to, że mam swoje zdanie, że walczę o sprawy, które są ważne w ogóle dla nas wszystkich, dla Polski. Były też osoby, które wiem, że na mnie głosowały i stoją po mojej stronie, uważają, że tak, tutaj nie zmieniam zdania w żadnych tematach, którymi się zajmowałam do tej pory i cieszą się, że ich reprezentuję w Sejmie. Też dostałam mnóstwo takich głosów, więc tak naprawdę ja też bardzo z dużym dystansem podchodzę do tych komentarzy, zwłaszcza takich w internecie. Myślę, że rozmowa na żywo z drugim...
A komentarze wewnątrz partii? Jeśli chodzi, się pokrywają na przykład z tym?
Jeśli chodzi o komentarze wewnątrz partii, to od początku wakacji nie mogę ich śledzić, bo nie mam je na żadnych wewnętrznych kanałach i ze względu na to, że jestem zawieszona, to jestem wykluczona w ogóle z tej debaty.
Jest zawieszona, wewnątrz. Ale jednocześnie jest jakby...
W kole, tak. Ale to ja nie wiem, no co mogę powiedzieć. Odsyłam do przewodniczącego Zandberga, do rzecznika partii o jakiś komunikat w tej sprawie.
Dobrze, a ile to
jest
to może trwać? Bo to tak trwa i trwa. Może to jest też pytanie. W ogóle nieźle pokazuje, że partia zarządzana w ten sposób, w taki jakiś kolegialny, przedziwny sposób, to jest niewydolna. No bo powinni albo się to z panią chyba... poseł dogadać, albo panią sprzątnąć. No i generalnie...
Znaczy my rozmawiamy, my oczywiście rozmawiamy, to nie jest
to
tak,
to nie wątpię,
że...
no bo tam ciągle rozmawiacie, tylko chodzi o decyzję.
Decyzję oczywiście podejmą organy dyscyplinarne, natomiast jedna ważna sprawa. To, że toczy się postępowanie dyscyplinarne, nie oznacza automatycznie, że ja muszę być zawieszoną osobą w członkach
partii. Ja to rozumiem, ja się
partii.
Bardziej zastanawiam na tym etapie jeszcze, w tym momencie, ile może trwać postępowanie dyscyplinarne?
Nie wiem, są sprawy, które się ciągną od 4 lat w sądzie dyscyplinarnym w partii Razem.
No to co
więc...
oni tam wyjaśniają? No, sprawa jest prosta, tak? Pani poseł wystąpiła z posłem Horałą, jest pani za budową CPK, poświęciła pani, jak rozumiem, jakąś formę lojalności partyjnej dla tej inicjatywy, no i w prawo albo w lewo.
No,
tak, to
można,
pani chce zostać w formacji,
można,
rozumiem.
Można to w ogóle pewnie tak uprościć. Oczywiście, że chce zostać w formacji.
Ale to jest jakoś bardziej skomplikowane?
Nie, znaczy, mamy tutaj po prostu różnicę zdań i różnica zdań dotyczy przede wszystkim komunikowania tego projektu, bo sam projekt i samo stowarzyszenie nie idzie w poprzek linii partyjnej, w poprzek tej linii programowej czy stanowisk, które podejmowała partia Razem na przestrzeni ostatnich lat. Więc tutaj no, trudno mi zarzucić jakieś działanie na szkodę partii związane z tym, że mówię rzeczy, których partia nie ma w programie. Myślę, że tutaj to jest jasne. Kwestie problematyczne są związane z komunikowaniem tego projektu i oczywiście jakby na samym dole całej tej sprawy leży to, że było to stowarzyszenie, które było założone z posłem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście jakby mówi się o Marcinie Horale w tym kontekście jako współprzewodniczącym tego stowarzyszenia. Natomiast ja stawiam tezę, że ktokolwiek inny to by nie był, ale należałby do Prawa i Sprawiedliwości. Afera byłaby taka sama, bo od tego tak naprawdę się zaczęło. Po prostu ten mental, który gdzieś u wielu osób jest gdzieś z tyłu głowy, nie można niczego robić z Prawem i Sprawiedliwością. Nawet jak się zgadzamy, nawet jak mamy wspólne zdanie w niektórych kwestiach, no i ja się po prostu z tym myśleniem nie zgadzam.
No dobrze, ale to próba. To Adrian Zandberg też tak uważa, że nie można nic robić z Prawem i Sprawiedliwością, nawet gdy się zgadza?
Trudno mi powiedzieć. Ja bazuję na wypowiedziach medialnych, tych, które przez ostatnie miesiące gdzieś przesłuchiwałam różnych osób. Tu chyba warto też podkreślić, że spora grupa osób, które mi zarzucała nielojalność względem partii, no niedawno z tej partii wyszła, informując o tym partię na konferencji prasowej.
To jest kolejny humorystyczny element tej opowieści, ale to
właśnie
paradoksalnie...
Niestety to nie jest humorystyczny element, bo wydaje mi się, że...
Moim zdaniem trochę jest.
Tak? Dlaczego?
No tak, to bo krytykują panią poseł za to, że układa się z innymi formacjami, po czym układając się z innymi formacjami wychodzą z tej...
No tak, no tak? Można to tak opowiedzieć.
Ja przepraszam, że tak upraszczam, ale
wisienką,
no to tak jest.
Wisienką na torcie tego uproszczenia jest też to, że w jednym z wywiadów też słyszałam, jak pani senatorka Anna Górska opowiada o tym, że jeszcze nie wiedzą, co dalej zrobią, ale prawdopodobnie założą jakieś stowarzyszenie. Więc myślę, że to jest już wisienka na tym torcie. Natomiast w tym sensie uważam, że nie jest to humorystyczny element, no bo to jest oczywiście bardzo duża strata dla partii i trudno opowiadać, że nie jest. kilkanaście osób z partii wyszło, osoby, na które no, cała formacja pracowała, mnóstwo okręgów, mnóstwo ludzi w terenie pomagało, pracowało na to, żeby te osoby zdobyły swoje mandaty. No i jednocześnie w tym roku, rok od wyborów, te osoby z partii wyszły, więc no, ja tego nie traktuję w tym sensie humorystycznie. Nie jest to śmieszne, nie jest to zabawne, na pewno też nam nie pomaga i to jest bardzo trudna sytuacja taka partyjna, ale też nie uważam, że to jakoś powoduje, że partia razem...
Znaczy śmieszne jest to pomieszanie z poplątaniem, tak? Gdzie formacja razem jest w rządzie, ale jej nie ma, potem jednak bardziej jej nie ma, gdzie w sumie nie wiadomo, czy pani poseł to jest w tej formacji, czy nie, czy jak te osoby odchodzą, to po co one odchodzą i gdzie... Myślałem na pewnym etapie, że wy przechodzicie trochę przez taki proces, jak kiedyś przychodziło Porozumienie Centrum, ale wydaje mi się, że nie. Moja teoria jest taka, że brakuje tam lidera, który by wszystko wziął za wiadomo za co.
W garść.
W garść by to wziął, oczywiście. Ale to się nie dzieje.
Wybory w partii przed nami, w listopadzie. Już teraz, do połowy listopada zgłoszenia, do końca listopada będziemy wiedzieli, kto będzie stał na czele formacji i ja też zupełnie otwarcie mówię o tym, że chciałabym w tych wyborach wystartować, o ile zostanę odwieszona, bo na razie mam...
Bardzo prosty sposób dla kandydatów, żeby na razie, pani poseł nie wystartowała.
Na razie mam założony...
Nie był zbyt makiaweliczny ruch z państwa.
Osoby, które będą brały udział w tych wyborach doskonale wiedzą, jakie jest moje stanowisko i ja też jakby tego nie ukrywam, że jeżeli zostanę odwieszona, to wystartuję w tych wyborach i wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwe
postawienie. Dlatego nie zostanie pani odwieszona.
I uważam, że to jest bardzo uczciwe postawienie sprawy. Tak, policzmy się, sprawdźmy, jakie mamy pomysły na organizację, jakie mamy pomysły na partię, co dalej też chcemy po prostu robić w trudnej sytuacji, w której zakładamy koło, jesteśmy osobnym podmiotem i w jaki sposób chcemy docierać do nowych wyborców, bo też mam poczucie, że strategia, którą stosowaliśmy do tej pory, niekoniecznie się sprawdzi po to, żeby poszerzać nasz elektorat, osoby, które mogą być zaciekawione naszym programem, co powinniśmy komunikować, w jaki sposób, na co położyć nacisk, więc tych spraw do poruszenia jest bardzo dużo. Natomiast też nie uważam, że to, że mówię otwarcie i gram w tym sensie uczciwie, że mówię tak, jeżeli zostanę odwieszona, wystartuję w wyborach, w jakikolwiek sposób na pewno spowoduje, że odwieszona nie będę.
Rozumiem, a to może cofnijmy się trochę. Był taki moment, ja nie wiem, czy pani poseł już wtedy była w partii Razem, natomiast po słynnej debacie, w której tak zabłyszczał Adrian Zandberg, przez 2-3 lata był taki ruch wokół partii Razem, gdzie ludzie przychodzili, słyszeliśmy takie dziwne informacje, że na przykład gdzieś w wyborach studenckich, gdzie tradycyjnie zawsze, czy w liceach, czy jak są takie para wybory organizowane, zawsze wygrywają formacje kolejne Korwin-Mikke, tak? Czy też teraz tam Krzysztofa Bosaka, wiemy o co chodzi, że nagle tam się pojawia partia Razem, że młodzi chcą głosować na partię Razem, że w ogóle sami tworzą jakieś memy, że jest ruch, że ludzie zaczęli czytać Piketiego i zapisywać się do partii Razem, po czym nagle to wszystko prysło. Jak można taki kapitał zaprzepaścić? To mnie interesuje.
Ja dołączyłam do partii Razem w...
Na tej fali nawet, tak?
W 2017 roku.
No to trochę później.
Działałam w okręgu toruńskim i też zupełnie szczerze zapisałam się do tej partii, bo wśród wielu moich znajomych z uczelni, z uniwersytetu, były osoby, które do partii należały. Ja i tak z nimi gdzieś się spotykałam, gdzieś nasze ścieżki się w Toruniu spotykały i stwierdziłam, że dobrze, no może trzeba po prostu do partii się zapisać, jak się chce walczyć o sprawy, które są dla mnie ważne i istotne i tak zrobiłam. To zresztą jakiś był też jakaś droga do dochodzenia do tego, żeby w ogóle przełamać ten taki odium należenia do partii. To się w Polsce źle kojarzy i zresztą w partiach politycznych generalnie mamy chyba niewielki odsetek obywateli w porównaniu też do innych krajów i mówię tutaj w ogóle o wszystkich partiach, nie tylko o Razem. No ale dołączyłam do partii, działałam w strukturach tych terenowych, okręgowych. W związku z tym też startowałam w wyborach, reprezentując partię na różnych szczeblach wyborach, czy samorządowych, słynnych wyborach do sejmiku, potem europarlamentarnych, też właśnie w Kujawsko-Pomorskim. Ja nie mam takiego poczucia, żeby... Znaczy, ja może inaczej. Ja w ogóle być może dołączyłam do partii kilka lat później po tej całej euforii. Znaczy, ja nigdy nie dostrzegałam takiej euforii masowego zapisywania się do partii Razem i jakiegoś wielkiego zachwytu tą formacją i jakiegoś takiego, nie wiem, może internetowego zburzenia też nie dostrzegałam, więc może to był po prostu element właśnie czy tej kampanii, czy tej debaty, tak, parlamentarnej w 2015 roku, która zresztą była fenomenalną debatą i myślę, że dzięki tej debacie wiele osób w ogóle o partii Razem usłyszało. Adrian Zandberg świetnie w niej wypadł. Ja zresztą w 2015 roku też na tę partię głosowałam z pełnym przekonaniem, jeszcze jej nie tworząc, nie należąc do niej. Natomiast wydaje mi się, że chyba wygląda sytuacja tak, że mamy jakiś taki stały przypływ osób i gdzieś ten balans jest w miarę zachowany. Nie ma dużego...
To nie chodzi o to, żeby był jakiś balans, tak, ja się, o to, ale żeby ja się... ta taka formacja się rozrastała.
Ja się zgadzam i wydaje mi się, że tutaj trzeba przede wszystkim bazować na też osobach, które niekoniecznie są tylko studentami i mieszkają w dużych miastach i interesują ich sprawy, które... No przede wszystkim tyczą się aglomeracji, ale trzeba wychodzić dalej, patrzeć szerzej, postawić na miasta powiatowe. Ja zresztą z takiego miasta jestem, znaczy ja też tego nie ukrywam, że tutaj mam swoją agendę do zaproponowania, jeżeli chodzi o Razem i o Nacisk, bo wydaje mi się, że bardzo wiele tych rzeczy, o których ja mówię, one są zresztą wpisane w programie i się pojawiają bardzo często na takim poziomie teoretycznym, ale jak już się przechodzi na poziom praktyczny, to gdzieś one po prostu znikają i wydaje mi się, że też sprawy, którymi się zajmuję, one są...
To jest taka naprawdę bardzo ostra krytyka teraz formacji Razem.
Nie.
Tak, dokładnie tak, dlatego że ona pokazuje gdzieś w tle tego, co mówi pani poseł, że to jest taka formacja właśnie teoretyków, ludzi gdzieś coś przeczytali w książkach, ale tak naprawdę nie do końca wiedzą, o czym mówią, bo nie do końca tam byli.
Nie do końca się z tym zgodzę, bo przecież gro tych osób, które, o których ja mówię, że to są ci ludzie z dużych miast, przecież wywodzi się z mniejszych miejscowości, z miast powiatowych, do tych dużych miast skądś przyjechało, rozpoczęło studia, tam zaczyna swoje życie zawodowe, swoje też życie często rodzinne. I myślę, że jakby jedną rzeczą jest budowanie struktur na szeroko rozumianej prowincji. To jest w ogóle też trudne i myślę, że to jest też trudne dla wszystkich innych, takich mniejszych formacji, nie takich masowych, które mają po kilkanaście procent poparcia. Natomiast to, co można zrobić i to, co należy zrobić, to po prostu też mówić językiem, który do tych osób trafia i poruszać problemy, z którymi te osoby w takim przysłowiowym kłótnie się spotykają, czy nawet w mniejszych miastach. I wydaje mi się, że to jest kluczowe, że niekoniecznie zawsze wszystko trzeba opowiadać na poziomie systemu, niewydolnego systemu, tego co należy poprawić. Jasne, że to trzeba też robić, ale bardzo dużo spraw, które nas dotykają, które przynoszą pewne bolączki, to są sprawy w konkretnych miejscach. Ja to robię, robiłam to przez poprzednią też kadencję, starałam się jak najlepiej ten swój mandat poselski realizować i wydaje mi się, że tego nam po prostu brakuje, że tutaj powinniśmy na to położyć większy nacisk.
Okej, okay, ale zastanawiam się, położyć nacisk właściwie, no, bo to żeby też nie było tak, że co, w Polskę powiatową jeździć, spotykać się z kimś.
Znaczy, ja uważam, że jak się jest w ogóle w polityce, to oczywiście, po pierwsze trzeba rozmawiać, trzeba organizować spotkania, trzeba chodzić do różnych mediów i opowiadać o swoim programie, o swoich postulatach, o swoich rozwiązaniach, o swoich sukcesach, o swoich interwencjach i myślę, że to po prostu trzeba robić i się nie obrażać na to, czy zaproszenie przyszło z takiej stacji albo z takiego radia i z tych przyjmujemy albo nie. I myślę, że jak się jest małą formacją, to po prostu trzeba korzystać ze wszystkich możliwości, które pojawiają się na stole.
To ja mogę powiedzieć tak ze strony medialnej, że partia Razem nie uchodzi za partię, której liderzy przepracowują się. Nie wiem, czy spotkała się pani z taką opinią. Być może to jest konsekwencja tego, że nie wiem, 4 dni pracy w tygodniu, 8
to już jest złośliwe.
Nie, dlaczego?
Te 4 dni.
Nie, no może są konsekwentni, tylko jest to, może tak powinno w ogóle być. Tak. Wspaniały świat by wyglądał, tylko pytanie wtedy, czy da się rozruszać partię pracując w takim stylu.
Nie da się rozruszać. Znaczy trzeba ciężko po prostu pracować i trzeba zasuwać, jeżeli chce się, żeby ta partia faktycznie miała duże znaczenie i po prostu była liczącą się siłą polityczną i pod hasłem liczącej się siły oczywiście ja wcale nie rozumiem tego, że gdzieś będziemy na podium, jeśli chodzi o wszystkie, nie wiem, trzy największe partie w Polsce, ale...
To już jest tak, jakiś minimalizm. Mikromania to jest.
Nie, to nie jest, mikromania. Nie, to nie jest mikromania. Natomiast ja uważam, że w ogóle szeroko rozumiana lewica oczywiście ma na to potencjał i spraw do rozwiązania, do położenia i przyniesienia rozwiązań jest naprawdę bardzo dużo i pomysły mamy. Natomiast no, pełna zgoda, że jeżeli nie będzie się ciężko pracować, no to można być taką partią, o której się złośliwie mówi, że o fajnie, ona jest taka fajna w internetach i zrobi fajne memy.
No tylko... Problem polega na tym, że ona już nawet nie jest fajna w internetach i nie robi fajnych memów. I o to mi tak na dobrą sprawę chodziło, że ten potencjał też gdzieś się wyczerpał. Bo ja byłem przekonany, że to będzie tak, że będą dwa skrzydła. Z jednej strony będzie, nie wiem, Unia Polityki Realnej, Korwin, czy jak oni tam się w danym momencie nazywają. A z drugiej strony będzie formacja Razem, że to będą dwa takie skrzydła. Co zresztą mieściłoby się, że tak powiem, w kanonach europejskich rozwiązań parlamentarnych i nie. A to się nie dzieje. To mnie zaskakuje. Jak to jest możliwe, że można zagrzebać, pogrzebać taki potencjał? No ale rozumiem, że tu będziemy w kropce, tak?
Tu będziemy w kropce i to pewnie też nie są pytania do mnie. Też
ale
ja się niekoniecznie...
komu ja mam je zadać?
Trzeba zaprosić Adriana Zandberga do rozmowy.
Okej, okay. Też to raz na
zupełnie,
jakiś czas robię.
Zupełnie serio mówię. No i co? I nie przyjmuję tych zaproszeń do pana redaktora? No,
czasami przyjmuję. Natomiast nie mieliśmy jeszcze takiej długiej rzeczywiście rozmowy. Natomiast, no, ale pani poseł mu nie zadaje takich pytań?
No, ostatnio o tym nie rozmawialiśmy, natomiast przed nami faktycznie będzie, i nie mówię tylko o samym Adrianie Zandbergu, ale też o innych osobach, które tworzą koło partii Razem, do którego dołączyłam. No też rozmowa na temat tego, jak to koło ma funkcjonować i dla mnie no, to jest rozmowa, która musi się odbyć na serio. Jaki mamy na to plan, jaką mamy też strategię, co my w ogóle chcemy też osiągnąć, bo moim zdaniem no taka praca jak do tej pory, że ktoś na posiedzeniu dwa razy wyjdzie i coś powie w Sejmie, to moim zdaniem nie będzie miała przełożenia na jakieś nasze wielkie sukcesy, więc tak, ta rozmowa jest przed nami.
A jaka praca będzie miała przełożenie na sukces?
Tak jak mówię, znaczy moim zdaniem, ja zresztą tak do tej pory działam. Wydaje mi się, że trzeba swoje siły dywersyfikować na różnych poziomach. Znaczy nie można, zwłaszcza w sytuacji też i w kontekście mniejszego ugrupowania, nie można zapominać o żadnym aspekcie. To z jednej strony jest ta praca taka oddolna, podejmowanie interwencji, odpowiedzi na to, z czym przychodzą ludzie do mojego biura. Mnóstwo osób się zgłasza, czasami z drobnymi w ogóle sprawami, które dotyczą, nie wiem, jednego powiatu, jednej gminy. Trudno w ogóle zostawiać te osoby samym sobie i odsyłać je z kwitkiem. To jest ta praca, i myślę, że każdego parlamentarzysty, medialna. Przyjmowanie zaproszeń, opowiadanie o tym, jakie mamy rozwiązania. To jest ta praca, która się powinna dziać
jeszcze,
też w internecie.
Może jeszcze inaczej. A czy współczesnemu światu jest potrzebna taka klasyczna lewica?
No pewnie, że tak, a dlaczego nie?
No dlatego, że na przykład niespecjalnie chcę na nią głosować. Mówię o Polsce.
Ja myślę, że akurat
ja
kwestia...
Ja
muszę
powiedzieć, że na przykład UK wygrała Partia Pracy, tylko pytanie, czy to jest taka Partia Pracy, która reprezentuje tę lewicę, o której wy mówicie?
To jest oczywiście szerszy temat, natomiast no ja uważam, że partia lewicowa, która zajmuje się kwestiami praw pracowniczych, w ogóle świata ludzi pracy, to różne tematy, kwestiami usług publicznych, tego jak wygląda edukacja, jak wygląda ochrona zdrowia, jak wygląda transport publiczny, która tych spraw pilnuje. Oczywiście, że jest potrzebna, znaczy tutaj jest olbrzymi potencjał, większość z nas jest przecież pracownikami, będzie pracowała, pracuje, może jest już na emeryturze i tych spraw do załatwienia też z takiej lewicowej perspektywy jest po prostu bardzo dużo. Znaczy,
no i część z nich właśnie załatwia Prawo i Sprawiedliwość.
No być może, że załatwia, czy załatwiało część albo próbowało załatwiać. Ja myślę, że to nie jest tak, znaczy chyba nikt się nie podpisze pod stwierdzeniem, że Prawo i Sprawiedliwość jest lewicową formacją.
A to zależy, jak będziemy
z kim będziemy teraz rozmawiać.
Tak?
Jaka będzie definicja? Natomiast
nie, w zasadzie nie ma to takiego bardzo wielkiego znaczenia. Znaczenie ma to, czy część tych problemów, które chciałaby rozwiązywać partia Razem, nie rozwiązuje Prawo i Sprawiedliwość. Albo przynajmniej mówi, że je rozwiąże.
Nie, gdzieś może.
Ale to na całym świecie się dzieje, przecież Donald
może
Trump.
Się pojawiał. Wydaje mi się, że raczej kluczową sprawą jest to, w jaki sposób chcemy te nasze propozycje wprowadzać w życie. Bo to, że nasze propozycje, nasze rozwiązania są ciekawe, są trafne, to widzimy. I to było widać i za czasów poprzedniego rządu, widać to też teraz. Kilka przykładów. To partia Razem jako pierwsza mówiła o tym, że należy waloryzować świadczenie 500+. I to politycy partii Razem wystąpili na konferencji i kilka miesięcy później była decyzja o tym, że będziemy mieli już 800+ i to świadczenie będzie zwaloryzowane, bo sytuacja tego wymagała. Jednocześnie nasze propozycje związane chociażby ze skróceniem czasu pracy są brane na serio przez obecną ministrę pracy, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i będą...
Uciekła z tej formacji.
No można to tak powiedzieć.
Kiedyś.
Kiedyś była w Razem, już w Razem nie jest. I będą trwały zupełnie serio przeprowadzone analizy przez ministerstwo, jak to może wpłynąć na rynek pracy, jakie są korzyści, jak w ogóle to wdrażać. I też przypomnę, że to jest nasz postulat. W poprzedniej kadencji zresztą złożyliśmy projekt ustawy i tu warto też podkreślić, że to był projekt ustawy, pod którym podpisała się tylko część kolegów i koleżanek z Nowej Lewicy. A jak posłuchamy teraz parlamentarzystów tej formacji, to oni wszyscy jasno mówią, że tak, należy skrócić czas pracy. I oczywiście możemy dyskutować, czy to ma być skrócenie takie, że będziemy pracować jedną godzinę w tygodniu mniej, czy może to będzie jedną godzinę dziennie, czy może będzie to jeden dzień pracy w tygodniu mniej. Te rozmowy generalnie się po prostu toczą i myślę, że też mogą zależeć w dużej mierze od branży, czy od sektora, który miałby to w ogóle wdrażać. Ja osobiście stoję na stanowisku, że tutaj pewnie powinna być jakaś dowolność, jak to zrobić. Kluczowe jest to, żebyśmy pracowali mniej w tygodniu i to jest do dyskusji, ale ta dyskusja się będzie działa. No więc teraz jest naprawdę na serio pytanie, w jaki sposób chcemy jako formacja walczyć o swoje postulaty i zupełnie szczerze będzie nam w tej kadencji Sejmu też jako koło, pięcioosobowe koło, bez zdolności złożenia jakiegokolwiek projektu ustawy bardzo trudno. Czy wystarczy nam rola tych, którzy trochę zawsze mają rację, czy bardzo często mają rację i później komentują pewne sprawy, które się dzieją, a nie mówiliśmy.
To może znaczy, pani mi się ta jako druga liderka formacji Razem by to zmieniła.
Mi się ta druga formuła nie podoba. Z pewnością potrzebujemy więcej przebojowości. I myślę, że potrzebujemy też zupełnie szczerze więcej pracy też w terenie. I to trzeba po prostu zmienić. Znaczy, wydaje mi się, że to jest dyskusja, która się powinna też odbyć wewnątrz partii i za chwilę zresztą partia będzie podejmowała decyzję, kto ma być liderem, liderami, współprzewodniczącymi,
bo jest dwójka. Ta formuła jest taka właśnie przedziwna. Współprzewodniczący.
Czy ja wiem, wiele formacji na świecie ma taką formułę. W Polsce jesteśmy chyba tylko my i Zieloni. Mówię o formule parytetowej. W Nowej Lewicy też jest dwójka współprzewodniczących. Jest Włodzimierz Czerzasty i Robert Biedroń. Jakoś to też nikogo nie dziwi.
Mamy inny układ koalicyjny w dwóch formacji.
Tak, no zobaczymy, czy on się też nie zmieni, bo mają tam zniknąć frakcje. Pytanie, czy dwoje osób na czele Nowej Lewicy zostanie, czy jednak zostanie wprowadzona jakaś zmiana i będzie jedna osoba. Nad tym można dyskutować. Natomiast ja wydaje mi się, że to są trochę takie marginalia. Znaczy,
a mi się wydaje, że totalnie nie są marginalia, że to, co leży właśnie u partii Razem, to jest to, że nie mają wyraźnego jednego lidera, ludzie tego potrzebują, a dwa, no, to co wspomniałem, czyli to nieprzepracowywanie się, 4 dni pracy w tygodniu.
No to o to trzeba pytać tych, którzy pracują 4 dni w tygodniu. Ja 4 dni w tygodniu nie pracuję, pracuję zdecydowanie
większej.
A
postuluje to pani.
Tak, postuluję to, więc to postuluję.
Pani 4 dni w tygodniu,
natomiast
postuluje
zupełnie,
pani.
Zupełnie szczerze, no generalnie praca polityka nie odbywa się od poniedziałku do czwartku, jakby umówmy się. I politycy, oczywiście ci, co chcą pracować, pracują często więcej i na tę pracę składają się różne elementy. To nie jest tak, że poseł, posłanka pracuje tylko wtedy, kiedy odbywa się posiedzenie Sejmu. To jest oczywiście nieprawda. Mówiłam o tych wszystkich działaniach, interwencjach, tym jak pracuje biuro, spotkaniach z wyborcami, spotkaniach z różnymi grupami też interesu, ze związkami zawodowymi. To jest naprawdę ogrom czasu, który zajmuje też tydzień. Do tego dochodzą też kwestie związane z tą polityką medialną.
Ale to nie musi pani tłumaczyć, bo ja pracuję 5 dni w tygodniu tylko kolegom partyjnym.
Mam nadzieję, że będę miała okazję wytłumaczyć i przedstawić swój punkt widzenia i swoje propozycje. No, kiedy ta rozmowa już będzie dostępna dla widzów, no to chyba sprawa już będzie wyjaśniona. Czy będę mogła przedstawić swoją wizję w partii, czy nie będę mogła?
Ale pani wizja w partii jest ogólnie znana.
Tak, i myślę, że też się spotyka z przychylnym przyjęciem. Myślę, że też są osoby w partii, które gdyby to od ich decyzji to należało, to by od razu mnie wyrzuciły dzisiaj i już
tak,
by
tak,
mnie
w tej
partii
i takie
nie
osoby
było,
i takie? Jakby... A jakie by panią od razu wyrzuciły?
No nie będę podawała nazwisk.
Nie,
no,
dlaczego?
Nie, no, mówię o osobach, które zajmują, mają funkcję czy w Radzie Krajowej, w poprzedniej
teraz
kadencji.
Tam jest 5 osób w tym klubie, więc no.
W kole. Myślę, że w kole w tym momencie, jeżeli mówimy o posłach i posłankach, takiej chęci nie ma. Mhm. Żeby mnie wyrzucać. Żeby się ze mną żegnać. I myślę, że tutaj trwają rozmowy, jak to po prostu poukładać tak, żeby partia mogła ruszyć do przodu. No i oczywiście w tej rozmowie też się ścierają. Czy tak zakładam, będą za chwilę się ścierać też różne nasze wizje na to, jak ta praca nawet na tym poziomie parlamentarnym ma po prostu wyglądać.
To nie jest tak, że wy w obecnej sytuacji, która nie wiem, czy będzie w stanie się tak szybko zmienić, jesteście trochę skazani na współpracę z kimś, jeśli nie z tą starą, brzydką lewicą, tak, z którą współpracowaliście, a teraz już się nie lubicie, no to z jakąś inną formacją i w gruncie rzeczy o to się rozchodzi gra.
Być może, natomiast ja uważam, że liczące się partie powinny mieć zdolność koalicyjną z różnymi podmiotami. Znaczy w ogóle nie przesądzając tego, w którą stronę taka współpraca może pójść i nie przesądzając tego, że na pewno zapadnie, daje nam to po prostu możliwości też negocjacyjne.
Negocjacyjne, okej.
Okay.
A pani,
przyszłości.
Pani chodziła w czarnych marszach?
Byłam, uczestniczyłam w kilku, oczywiście, że tak.
Okej, okay. No to po uczestniczeniu w czarnych marszach łatwo jest się potem, nie wiem, siedzieć sobie na kawce z Marciną Chorałą?
Rzadko rozmawiamy na temat związane z kwestiami światopoglądowymi. Okay,
no
znaczy
dobra,
też ale... jakby mamy ten protokół rozbieżności i wiemy, jakie mamy zdanie w tych tematach i raczej się nie przekonamy. Na kawce, czy tam tej przysłowiowej kawce też mi się zdarzało siedzieć z Dobromirem Sośnierzem i też wszyscy znamy poglądy byłego posła Konfederacji w tym zakresie. Natomiast też mam takie poczucie, że zawsze lewicę chce się zapędzić do pewnego światopoglądowego narożnika. Znaczy znamy
nie,
swoje...
Nie, sama się tam zapędziła.
Nie, no wydaje mi się, że teraz to głównie Platforma Obywatelska zapędza lewicę, nową lewicę do tego narożnika.
No dobra, dobra. Platforma zapędza was, a wy ją, bo rozliczacie z braku konsekwencji wobec tego, co robię w kampanii. No polityka, no też nie ma co się oburzać.
Tak, natomiast...
Że partie robią sobie takie numery, czy że deszcz pada, to się po prostu dzieje.
Natomiast no umówmy się, znaczy do pewnych tematów trzeba szukać sojuszników i szukać tych, którzy pewne rozwiązania poprą. Ja w ogóle nie widzę z tym problemu. Przepraszam, no z Ryszardem Petru mamy duże rozbieżności, jeżeli chodzi o kwestie związane z gospodarką.
Dość spore.
I stoimy w ogóle po różnych w ogóle stronach sporu. Ja zresztą z panem posłem ostatnio też dyskutowałam na temat wolnych dni. Natomiast jeżeli pewnie chodzi
od wolnej
o...
wolnej Wigilii, tak?
Tak,
słynna dyskusja.
Tak, niedziele handlowe, które pan poseł w ogóle tutaj walczy o to, żeby je przywrócić i niech kasjerki siedzą w niedzielę i pracują. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o sprawy związane z prawami kobiet, z dostępem do aborcji, to myślę, że z Ryszardem Petru zagłosujemy tak samo. I nikogo to nie będzie dziwiło. I nie będzie dziwiło, że w tych sprawach z Ryszardem Petru możemy mówić jednym głosem. Natomiast wielkie oburzenie, wielkie zaniepokojenie wręcz wywołuje to, że na przykład w sprawach związanych z infrastrukturą, z budową Polski, z ważnymi projektami infrastrukturalnymi, jak mówię tak samo jak Marcin Horała, a Marcin Horała mówi tak samo jak Paulina Matysiak, no to nagle po prostu jest wielkie larum i że jak to w ogóle nie można.
Nie, właśnie nie było żadnego larum, jak mówiliście to samo. No, larum się podniosło, gdy zorganizowaliście stowarzyszenie. No i dla wielu osób poglądy, światopogląd, może inaczej, posła Horały jest nie do zaakceptowania. To z pani, że tak powiem, wyborców i...
No tak, tylko to stowarzyszenie nie dotyczy spraw związanych z szeroko rozumianą światopoglądówką, z prawami kobiet, z kwestią wolności i wyboru, tylko dotyczy kwestii kluczowych z perspektywy państwa, dużych projektów infrastrukturalnych. Tutaj mamy to samo zdanie. Więc ja stawiam tezę, że tu w ogóle nie chodzi o temat, tylko chodzi o po prostu o osobę, z którą się pewne tematy podejmuje.
Pani jest tak strasznie nielubiana, czy Marcin Chorała? Czy że PiS, czy że o co chodzi?
Pytanie o...
Pani optyce.
Znaczy w moim przekonaniu, w odbiorze, zwłaszcza tego powiedzmy takiego, no pewnie liberalnego mainstreamu, chodzi o to, że jest to współpraca z kimś z Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu.
No i tego nie wolno robić.
I tego nie wolno robić. Tego ci zabraniamy. Tak.
A nie mogła pani zapytać mainstreamu, zanim weszła pani w taką współpracę?
Kogo zapytać?
Zapytać mainstreamu, nie wiem. Mainstreamu.
Nie da się zapytać. Natomiast zupełnie serio, jak popatrzymy na tę reakcję.
Zupełnie serio, bo wiadomo, jak to się skończy, o to mi chodzi. No.
Ta reakcja też związana, no bo przecież połowę programu, tak? Rozmawiam o tym zawieszeniu, o tym, jak to wygląda w partii. Byłam zawieszona też w klubie. Ta reakcja, zwłaszcza na początku, przez pierwszą połowę lipca, no to ja w ogóle patrzyłam z jakimś wielkim, wielkim zdumieniem na to, co się dzieje i co piszą różnego rodzaju dziennikarze, w ogóle jakby, nie wiem, no próbując przedstawiać mnie jako jakąś zmanipulowaną w ogóle dziewczynę albo uwiedzioną przez Prawo i PiS, przez Prawo i Sprawiedliwość, dziewczynę z, nie wiem, jakiś romans, tak? Romo
tak?
Julia z Baranowa. Tak, był taki artykuł w Newsweeku. Romo Julia z Baranowa. Tak, tytuł artykułu. Znaczy, no, moim zdaniem jest to absolutnie żenujące i kompromitujące dla tych osób, które takie teksty piszą i w taki sposób to przedstawiają, zapominając o tym, że można podejmować decyzje, które no, dla tych osób pewnie są niezrozumiałe, ale one są no, podmiotowymi decyzjami. A niekoniecznie to tłumaczyć przez jakieś, nie wiem, no przedziwne w ogóle wątki. Więc to było dla mnie w jakiś sposób bardzo niespotykane, trochę myślę, że też trudne, zwłaszcza te, nie wiem, pierwsze dwa tygodnie. A teraz patrzę na to z dużym dystansem i...
Ale to taki fajny chrzest w polityce.
No, można to tak powiedzieć. Znaczy, no...
Czy późny chrzest, okej, okay, ale, no, ale jednak...
Ustałam ten atak i w zasadzie... No
może
teraz...
jeszcze inaczej, no, stała się pani poseł dzięki temu sławna. Na pewno bardziej rozpoznawalna niż kiedyś. To może być trampolinem, tylko właśnie nie wiem do czego.
Może być. Znaczy w ogóle chyba kwestia związana z polityką szeroko rozumianą też jest taka, że bardzo często otwierają się jakieś okienka i to mogą być różne okienka. To może być, nie wiem... dobry sondaż wyborczy przy wyborach parlamentarnych i dobre miejsce na liście, tak?
Na liście może... PiS-u.
Nie, no ja mówię o swojej historii, zresztą zawsze jak rozmawiam na temat tego, jak odnieść sukces w polityce i ten sukces, nie wiem, jest rozumiany jako zdobycie na przykład mandatu poselskiego, to mówię, że tak naprawdę jest tak wiele zmiennych, że trudno dać taką pewną receptę na osiągnięcie tego sukcesu. Ja taką szansę miałam w 2019 roku. Aha. Miało mnie nie być w ogóle na liście, miałam nie startować.
A konieczne miało być i go nie ma.
W Europarlamencie?
Tak.
No, nie wyzłośliwiajmy się. Znaczy, myślę, że to w ogóle jest jakby chyba osobny temat na dyskusję taką wewnątrzpartyjną, czemu ta strategia się nie udała. Gdzie były popełnione błędy i jak ich unikać w przyszłości, to na pewno się...
Jakie tam błędy zostały popełnione?
To chyba te, o których już pisali dziennikarze. Ja uważam, że zbytnia pewność siebie, że ten mandat jest tak pewny, że wystarczy zrobić taką klasyczną, standardową kampanię i będziemy mieli europosła. Okazało się, że nie.
No właśnie o to chodzi w tym wszystkim, tak. Też trochę do tego znowu zmierzałem, że wszystkim wydawałoby się, że partia, która jest formacją walczącą o swoje miejsce, mająca tam w sondażach 2%, powiedzmy w tym momencie. To jest taka formacja, która gryzie trawę, która jest zjednoczona, która pracuje od rana do wieczora, a ja mam takie wrażenie, siedzicie właśnie gdzieś tam niczym przypisywana wam, słusznie czy niesłusznie, ta kawiorowa lewica i to tak wymieniacie się pewnie refleksjami na temat najnowszej literatury. A kto tam ma pracować?
Znaczy, panie redaktorze, ja w ogóle jestem w bardzo trudnej sytuacji. Przepytywana za decyzje partyjne, kiedy od, za chwilę będzie pewnie pół roku,
ja
kiedy jestem zawieszona.
Ja nie że pani jest zawieszona. W ogóle nie o tym mówię w tym momencie. Ja rozumiem, że pani wolałaby nie być zawieszona.
Ja w ogóle w taki sposób nie pracuję. I wydaje mi się, że i moi wyborcy, i te osoby, które ze mną współpracują, i osoby, które też się przypatrują temu, jak ja działam i jak działa moje biuro poselskie, doskonale wiedzą, że że ten mój mandat realizuję w inny sposób. Znaczy to na pewno nie jest tak, że siedzę sobie cały dzień przy kawce i czytam książkę. Znaczy to jest miła perspektywa, uwielbiam czytać.
Znaczy nie, to też może być jakby przydatne. Chodziło mi o pewien swego rodzaju wizerunek, tak? Z którym lewica wydawałoby się powinna trochę chcieć zerwać. Że nie tylko w kawiarni, tak? Nie tylko dyskutując o najnowszych pomysłach, nazwijmy je literackimi, tak już żeby było prościej, tylko właśnie gdzieś w terenie, gdzieś walcząca, tak jak pani poseł walczy o powiedzmy zbiorką. To jest jedna z kilku idei, które mogą być pomocne, no bo jak się jeździ po Polsce, ja akurat dużo jeżdżę na rowerze po Polsce, to jestem bardzo zaskoczony, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, jak właśnie tak wspomniana komunikacja jest dużym problemem.
No tak, tak. I to nawet nie trzeba jechać daleko od Warszawy. Ja ostatnio...
Nie, tak nawet mogę powiedzieć, chyba 40 kilometrów od Warszawy, jak się właśnie jedzie na rowerze jakąś drogą, po prostu nie główną, tylko powiedzmy powiatową, no to się widzi zupełnie inną rzeczywistość. Ludzie, tak, którzy rzeczywiście nie mają jak dotrzeć PKS-em, nie wiem, do ginekologa, tak?
Ja się zgadzam.
I nie, to nie jest żaden...
Dla mnie ta perspektywa jest bliska. Ja też pochodzę z miasta średniej wielkości. Mam znajomych, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, którzy mieszkają na wsi. Znam osoby, które się zgłaszają też do mojego biura poselskiego, nawet z drobnymi sprawami. Tak drobnymi jak na przykład utrzymanie połączenia od nowego rozkładu jazdy na trasie Żychli.
Drobnymi, niedrobnymi, tak?
Tak, no dla nich to są fundamentalne sprawy, tak?
Sprawa.
Bo jak mówimy o Żychlinie, mieście, które no pewnie tam ma prawie około 10 tysięcy mieszkańców w powiecie kutnowskim, to dla tych mieszkańców utrzymanie bezpośredniego połączenia z Warszawą to jest takie być albo nie być w kontekście osób, które pracują w Warszawie.
Absolutnie.
Udało mi się wywalczyć, żeby połączenie, które miało być skasowane, zostało utrzymane. Mówimy o jednej parze połączeń pociągów dalekobieżnych, czyli rano te osoby mogą wsiąść w Żychlinie, dojadą do Warszawy i po południu, po pracy, po pierwszej zmianie wrócą.
Z kilometrów?
No to jest myślę, że jakieś pewnie do Warszawy 70, 80, okay, może no to... jakoś tak. Natomiast no...
Czy w obecnej
rządu... Tylko skończę. Ta perspektywa jest o tyle ważna, że to bezpośrednie połączenie daje szansę do dojazdu do Warszawy w godzinę pociągiem. A jeżeli byśmy zmusili te osoby, żeby jechały z przesiadką, to połączenie z przesiadką, czyli nie wiem, dojazd do Skierniewic albo do Łowicza i tam przesiadka na kolejny pociąg, to jest godzina 45 minut. No więc jakby no tutaj walczymy o półtorej godziny dziennie, które te osoby mają też dla siebie. I oczywiście jakby tematów jest tutaj więcej.
Ja się w ogóle cieszę,
że
pani poseł akurat walczy o te połączenia i to jest świetny
przykład. Problem polega na tym, że też marszałkowie województw mazowieckiego, łódzkiego ze sobą nie są w stanie się dogadać. Nie ma rozwiązań też systemowych na poziomie Ministerstwa Infrastruktury i co najwyżej minister infrastruktury może
poprosić. Czyli, że ktoś ma pecha, bo to jego 70 km akurat przebiega przez granicę województwa?
Tak, 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 tak. No Żychlin leży na styku województw, no ale oczywiście takich miast jest o wiele więcej. Te osoby no, dostają bardzo często rykoszetem tylko ze względu na położenie geograficzne i to jest mocno po prostu nieuczciwe. I powinniśmy myśleć o tym, jak wprowadzać po pierwsze rozwiązania systemowe, żeby takich sytuacji po prostu unikać, a nie liczyć na to, że a może tam będą tacy marszałkowie, którzy, dla których ten transport publiczny to ważna usługa publiczna, chcą się dogadać, będą chcieli się dogadać, nie wiem, rozliczą sobie te koszty, czy przeliczą sobie, nie wiem, pracę eksploatacyjną pociągów, tak żeby po prostu nikt za czyjeś województwo nie płacił. Natomiast no, opieranie się na tym, na takiej dobrej woli, no, kończy się tym, że mamy w Polsce województwa i koleje samorządowe, które działają świetnie i możemy pokazać
to może wyjściem
przykłady,
sytuacji,
ale takie, które
to
nie, tak nie
podejdźmy
działają.
Do tego całościowo, bo zdefiniowaliśmy jeden problem, czyli rzeczywiście ktoś dojeżdża do pracy 70 km, to jest dość częsta sytuacja, ale akurat ma tego pecha, że przejeżdża przez dwa województwa. No to może wyjściem z sytuacji byłaby centralizacja kolei?
Myślę, że raczej chyba powrotu do centralizacji nie będzie i wydaje mi się, że ten podział na kolej regionalną, kolej dalekobieżną ma sens i oczywiście to rozwiązanie, o którym ja powiedziałam, czyli to ta jedna para pociągów dalekobieżnych, która zatrzymuje się w Żychlinie, nie jest rozwiązaniem tej sytuacji. Tam tych połączeń powinno być więcej albo możliwość dojazdu z przesiadką.
Co z
powinna...
tymi, którzy muszą akurat zostać tak, trochę albo, dłużej w pracy. Tak,
tak? Albo możliwość przesiadki po prostu powinna być lepiej skomunikowana, że dojeżdżam do miasta, w którym mam przesiadkę i czekam tam 10 minut na pociąg, a nie na przykład czekam pół godziny, tak? I podróż się wydłuża do prawie 2 godzin. To też nie o to chodzi. Natomiast no, my nie mamy rozwiązań systemowych, które by to regulowały albo narzucały współpracę między województwami. Za organizację transportu na każdym szczeblu samorządowym odpowiada ktoś inny. To też się odbija czkawką na przykład w kontekście
moje
transportu.
Moje pytanie o centralizację. No bo szczerze mówiąc, za każdym razem, gdy zaczynamy to rozbierać na czynniki pierwsze, to okazuje się to takie pomieszanie z poplątaniem, że w zasadzie nie ma osoby decyzyjnej, a może nawet nie tyle co decyzyjnej, co odpowiedzialnej, tak, przed tymi mieszkańcami.
Znaczy przede wszystkim też warto podkreślić, że też nikt, ani minister, ani współpracownicy w ministerstwie nie będą odpowiadali za to, jak ma wyglądać transport w jakiejś gminie hen daleko w Polsce, tak? Oni tego nie zaplanują, natomiast
nie,
można
nie chodzi
wprowadzić...
o to, żeby zaplanowali, tylko żeby wprowadzili jakieś normy. Tak?
Ja się zgadzam. Ja o te i warto powiedzieć, że o te standardy ja też walczyłam w poprzedniej kadencji Sejmu. Nie było na to zgody ze strony ministra Webera. Mówię tutaj teraz o transporcie autobusowym i tym, jak działa Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, żeby tam wprowadzić po pierwsze pewien standard, jeżeli chodzi o liczbę połączeń i w tygodniu, i w weekendy, no bo wydajemy na to publiczne środki. To powinniśmy wiedzieć, czego za środki publiczne, nasze pieniądze, nas wszystkich oczekujemy. Nie było na to zgody, ale tutaj warto też dodać, że nie ma też chęci wprowadzenia tych zmian teraz. Znaczy przez cały ten rok...
No jak? Poseł Marchewka, a właściwie chyba wiceminister, tak chwali się tym, że wywalczył pendolino do Szczecina.
Znaczy po pierwsze to jest bardzo pudrowany sukces. Pan poseł Marchewka jest ze Szczecina i oczywiście pewnie dla swoich wyborców opowie, jak to pendolino będzie dojeżdżało
no
okay, do Szczecina.
No ale to będzie pendolino.
Natomiast...
Jadę sobie do Szczecina w końcu.
Znaczy po pierwsze jest sporo pociągów do Szczecina. Spokojnie na tej trasie można byłoby puścić jakiś inny pociąg, inny elektryczny zespół trakcyjny, ponieważ na tych torach i tak ten pociąg nie pojedzie szybciej niż 160 km na godzinę. Pendolino może jeździć szybciej. I tak naprawdę dlatego mówię pudrowany sukces, no bo to jest takie dawkowanie prestiżu mieszkańcom Szczecina, o przyjedzie pendolino. Ten słynny, luksusowy pociąg, który kilkanaście lat temu był kupiony.
Myślę, że to jest kwestia praktyczna. Ja naprawdę pojechałbym sobie do Szczecina, tylko jak sobie patrzyłem...
No tak, ale nie trzeba jechać pendolino. Tak jak mówię, wystarczyłoby puścić inny, też nowoczesny pociąg, który pojedzie w tym samym czasie. 4 godziny chyba, 16
ja
czy 17 minut.
Dobra,
pomijając mniejsze miejscowości po drodze.
Chodzi o to, że sugeruje pani, że u obecnej ekipy nie ma zrozumienia dla tych tematów. No, jak im się to opłaca, zresztą tak działa polityka, nie ma co się oburzać na to, no to jest, tak? Bo i pendolino do Szczecina się znajdzie. Chociaż ja uważam, że my generalnie, jeśli chodzi o komunikację zbiorową, jesteśmy trochę w takiej pętli, z której nie wiadomo jak się wyplątać. A kiedyś słyszałem posła, znaczy nie jest poseł chyba w tym momencie już, ale kiedyś prezydent Warszawy Święcicki, tak, przez lata też poseł, który powiedział, że nie opłaca się robić połączenia do Rzeszowa. To było na skraju, że tak powiem, dyskusji o CPK, dlatego że nikt nie jeździ pociągiem do Rzeszowa. Ja akurat słyszałem to tego samego dnia, kiedy bardzo mocno kombinowałem, jak dostać się do Rzeszowa. Tylko że właśnie nie było pociągu. Więc to mamy takie ignotum per ignotum, tudzież jakby no nie robimy połączenia, bo nikt nie jeździ, a nikt nie jeździ, bo nie ma połączenia.
No, ale chyba też takie opinie wygłaszają osoby, które po prostu z transportu publicznego kolejowego nie korzystają i stawiają po prostu takie tezy bez pokrycia. To jest jedna rzecz. Ja ostatnio też słyszałam...
Chcę powiedzieć, że czasami chciałoby się skorzystać z tego transportu, tylko go po prostu nie ma.
No to ja się zgadzam. Oczywiście,
mogę
że
tak
wielu
wymieniać
miejsc,
właściwie w nieskończoność. W zeszły weekend tak. Chciałem pojechać do rodzinnego Wrocławka, tylko pociąg mi się spóźnił o 130 minut, no i no nie pojechałem pociągiem.
A ja z kolei jechałam w poniedziałek do Torunia i we Wrocławku nabraliśmy 20-minutowego opóźnienia i też no, zdarza
mogła
się
pani poseł pozwiedzać.
Zdarza się, ale w każdym razie zupełnie serio. Znaczy tak, posłowie, którzy mówią, że nie będziemy uruchamiać nowych, czy politycy, którzy mówią, że nie będziemy uruchamiać nowych połączeń, bo nie ma zainteresowania, nie wiedzą, o czym mówią, bo dane Urzędu Transportu Kolejowego jasno pokazują, że chcemy jeździć koleją, tylko żeby jeździć i żeby ten środek transportu wybrać, to naprawdę musi być też atrakcyjny, najczęściej pod względem czasowym. To jest pierwsza rzecz, która decyduje o tym, czy wsiądziemy we własne auto, czy w pociąg. Oczywiście to są też kwestie związane z komfortem podróży, z ceną biletu, ale połączenia między Warszawą a Wrocławiem jasno pokazują, że tutaj zainteresowanie jest gigantyczne. Znaczy naprawdę nie da się kupić biletu z dnia na dzień, na przykład na weekend, jak chcemy z Warszawy pojechać do Wrocławia. To też jasno pokazuje, jak bardzo potrzebujemy też tej linii dużych prędkości,
po tym,
która ma być...
Ale to się skróciło, prawda, to połączenie?
No...
Znaczy jazda na nim.
Nie, właśnie no niestety jest tak, że na tej trasie szybciej chyba się przejedzie samochodem cały czas. To jest w ogóle ten problem, że wybudowane
drogi ekspresowe... Moja taka bardzo subiektywna percepcja w postrzeganiu połączenia do Wrocławia to jest taka, że kiedyś się jeździło tam bardzo, bardzo długo, a teraz długo. Czyli krócej niż wtedy, ale okej.
Tak, no i jeździ, cały czas jeździ się długo. Myślę, że poprawa też czasu przejazdu na tej trasie, też jak powstanie ten słynny Y, który ma powstać, ma być wybudowany w ramach CPK, no sprawi, że tych połączeń będzie o wiele więcej i to naprawdę będzie już mało problematyczne, żeby się dostać i nie wiem, jednego dnia obrócić z Wrocławia do Warszawy. Natomiast problem też polega na tym, wrócę do tych połączeń autobusowych, że przez ten rok, w zasadzie ten rok został zmarnowany dla tego sektora. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany w ustawie o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zmieniał się dwukrotnie wiceminister odpowiedzialny za te sprawy. Przypomnijmy, że najpierw był to pan wiceminister Gancarz, który potem został marszałkiem? Marszałkiem województwa dolnośląskiego. Teraz jest Stanisław Bukowiec. I tak naprawdę... Nic się nie dzieje. Znaczy wiemy, że przyszłoroczny nabór do FRPA będzie na starych zasadach, mimo że sektor od dawna postuluje wprowadzenie zmian, bardzo też sensownych i też niekoniecznie takich, które pociągałyby za sobą jakieś kolejne wydatki czy zwiększanie finansowania tego funduszu. Można po prostu ten fundusz usprawnić, żeby on był lepszy i skuteczniejszy i nie ma chęci. Mimo, że trwały rozmowy, ja zresztą byłam na jednym ze spotkań w marcu tego roku w Ministerstwie Infrastruktury, był sektor tej branży, byli organizatorzy, byli operatorzy, wszyscy mówili o bolączkach i diagnozowali trafnie te problemy. Zresztą ta diagnoza jest i rozwiązania też są gotowe na stole, no trzeba je tylko wdrożyć, ale żeby je wdrożyć, trzeba też chcieć. I wydaje mi się, że na ten...
Wolę.
I wydaje mi się, że na, ten, i że na ten moment tej woli do tej pory nie było, nikt nie chciał tego ruszać i to jest dla mnie przedziwne, bo wydaje mi się, że zwłaszcza ruszenie tych kwestii związanych na przykład ze standardem, z kolejnością przyznawania wniosków, tak żeby preferować na przykład związki powiatowo-gminne, a nie tylko gminy, które no, reperują swoje budżety, sięgając po te środki. One muszą organizować na przykład transport dowozowy dzieci do szkół i korzystając z FRPA no, mogą, no, kolokwialnie mówiąc, wyciągnąć trochę pieniędzy i tym samym zaoszczędzić. Tak? I tak muszą ten dowóz dzieci zorganizować. Natomiast z perspektywy mieszkańców danych miejscowości to wcale nie oznacza, że mamy dobrze zorganizowany transport, nie ma go w weekendy, nie ma go w ferie, nie ma go w wakacje i cały czas jesteśmy w sytuacji, w której w Polsce w wakacje w wielu miejscowościach nie ma transportu autobusowego, bo właśnie są wakacje i dzieci nie jeżdżą do szkół, więc nie ma autobusu. I tutaj naprawdę jest dużo do zrobienia po to, żeby podnieść jakość życia osób, które mieszkają w mniejszych miejscowościach. Perspektywa taka warszawska, stołeczna, no... Ona zaburza ten obraz rzeczywistości, jak to wygląda gdzieś w Polsce, no mówiąc kolokwialnie powiatowej, bo jasne, jak tutaj prezydent miasta zetnie jakieś połączenie, no to poczekam 7 minut dłużej na kolejne, tak? Już nie będę miała autobusu w Warszawie co 7 minut, tylko będę miała co 15. Co z perspektywy kogoś, kto mieszka w mieście powiatowym, to i tak jest, to są jakieś luksusy. Więc warto popatrzeć, jak to wygląda w terenie. Ja w ogóle się cieszę, że oczywiście, wracając do transportu kolejowego i tego, że na trasie Warszawa-Szczecin pojawiają się szybsze połączenia albo skracamy czas przejazdu, bo tak jak mówiłam, to jest ten element, który no, będzie wzmagał tę atrakcyjność, żebyśmy wybrali ten transport. Natomiast no, w kontekście tego pendolino, no to mówię, no to jest takie trochę, macie ten luksus, daliśmy wam ten luksus, jestem ze Szczecina i teraz będzie się zatrzymywał tutaj
pendolino. No dobrze, ale gdyby mamy tylu posłów, gdyby każdy z nich zaczął walczyć o jakieś połączenie swojego terenu, no to może by to lepiej zagrało.
No, myślę, ja że
rozumiem część... oczywiście, co pani poseł do mnie mówi. Trochę tak jest oczywiście, tak? No, a z drugiej strony, no, jak nie da się inaczej, no to może to jest jakaś metoda.
Przede wszystkim pan poseł Marchewka jest wiceministrem i myślę, że tutaj to miało większe przełożenie na to, żeby to pendolino tam pojechało. Natomiast no już to zostawmy. Wydaje mi się, że poszczególni parlamentarzyści, też ci, którzy są i pracują w Komisji Infrastruktury, bardzo często właśnie oni zabiegają o konkretne połączenia, które,
w sensie przejeżdża, dla siebie,
tak? Tak, które przejeżdżają przez ich okręgi wyborcze, albo jeżeli zadają pytania na przykład przy debacie dotyczącej tego, jak wyglądają polskie dworce, no to pytają się o te dworce w ich okręgu wyborczym. Jakby tutaj ta perspektywa swojego okręgu wyborczego się często wybija na pierwszy plan. Ale warto podkreślić, że część tych problemów no, trzeba po prostu rozwiązać na takim poziomie ogólnym, na poziomie systemowym. I wydaje mi się, że po prostu też jest niewielu parlamentarzystów, dla których ten transport jest takim obszarem wiodącym.
Ale jakie to miało być rozwiązanie systemowe? Policzyć, że taka gmina o takiej wielkości to musi być połączona z takim miastem, to... Ciężkie to by było.
Jest to ciężkie. No przede wszystkim problemem jest
pewnie
to,
można
że...
można i wymyślić jakiś algorytm.
Problemem jest to, że na ten moment nie wymagamy, nie mamy na żadnym poziomie ustawowym wpisane tego, czego my chcemy na tym szczeblu regionalnym. Bo oczywiście do tej pory było tak i też to robili ministrowie za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, że starali się właśnie ten system łatać tym, że ach, nasz narodowy przewoźnik Intercity, no to jak będzie potrzeba, to zatrzyma się w jakiejś mniejszej miejscowości. I będziemy mieli tą jedną parę połączeń i ta miejscowość już przestaje
tak się
być wykluczona
Włoszczowe.
Transportowo. No to jest inny przykład, bo jak się okazało i czas pokazał,
jest potrzebna,
że tam jest bardzo duża wymiana.
Dobrze,
też pasażerska.
Symboliczna Włoszczowa, żeby już nie wchodzić w to, bo tak,
zgadzam
ona się jest, z panią poseł.
Ona jest po prostu obśmiewana przez liberałów, którzy no, kiedy ta stacja powstawała, mocno protestowali, obśmiewali i tak dalej. No okazało się, że praktyka jest taka, że bardzo dobrze, że jest ten przystanek. Natomiast rozwiązywanie problemu na zasadzie, że Intercity zatrzyma się teraz w mieście średniej wielkości, w jakimś niewielkim miasteczku i tym jakby załatwiamy temat, no nie, to niewiele zmieni. Tutaj trzeba rozwiązań na poziomie regionalnym i tym, czego wymagamy też od samorządów wojewódzkich. To one odpowiadają za transport na swoim terenie. Przykład, no to pewnie też znany panu redaktorowi województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie marszałek Całbecki kilkanaście lat temu skasował połączenie do Ciechocinka, chyba najsłynniejszego polskiego uzdrowiska, połączenie kolejowe. Zasłania z Aleksandrowa Kujawskiego. Były połączenia kolejowe i można było...
Czy była już nie? Ich nie ma?
Będzie przywrócone. Bohatersko ten sam marszałek obiecuje, że w przyszłym roku to połączenie ruszy. I to pokazuje tylko ten sposób myślenia i szukania oszczędności. To połączenie zostało skasowane, opierając się na zapisach...
Mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego bardzo często pracowali też w Ciechocinku, tak?
Tak, ale no też popatrzmy na to trochę z szerszej perspektywy. Mamy tam linię kolejową. Ona jest zelektryfikowana, działająca. Może tam dojeżdżać pociąg. Przecież do tej miejscowości dojeżdżają chyba no, tysiące Polaków w skali całego roku do uzdrowiska.
Ale
do
nie miejscowości Aleksandrowa Kujawskiego.
Tak, ale no, mówimy o sytuacji, w której można dojechać do Torunia czy do Aleksandrowa Kujawskiego z innych kierunków i tam się po prostu przesiąść. I nie jest to problem. Natomiast kiedy nie ma się do czego przesiąść, no to nagle się okazuje, że tak, że to jest kłopot i trzeba w inny sposób do sanatorium, do tego uzdrowiska, do Ciechocinka się dostać. Natomiast pokazuje pewien sposób myślenia i tego, że szukamy kruczków prawnych w ustawie i marszałek Całbecki zasłonił się tym, że ponieważ to jest jeden powiat, to za transport na tym terenie odpowiada starosta, więc niech starosta płaci za pociąg. Natomiast no, jakby umówmy się, ten pociąg mógłby na przykład jeździć z Torunia, tak? Między Toruniem a Ciechocinkiem. Toruń jest większą stacją niż Aleksandrów.
No dobrze, a to może jeszcze inaczej spójrzmy na to zagadnienie, no bo tak nad tym, co pani poseł mówi, no to unosi się to, że no to ten starosta ma płacić, to ten marszałek ma płacić. Okej, a czemu tak naprawdę te połączenia nie są rentowne w żaden sposób?
Często w ogóle te połączenia kolejowe, zwłaszcza regionalne, nie są rentowne. Nie zawsze rentowne są połączenia autobusowe. Oczywiście one mogą na siebie zarobić na tych najbardziej popularnych trasach, gdzie mamy największy przepływ pasażerów i chętnych na przejazd. Natomiast no, takim myśleniem bardzo rynkowym nie możemy się kierować, kiedy mówimy o usługach publicznych. Znaczy nikt przy zdrowych zmysłach nie opowiada nam, że teraz w...
Ja nie mówię, terenie... że mamy się kierować tego typu myśleniem, tylko się zastanawiam, czemu aż tak bardzo to jest nierentowne.
To jest pytanie, to znaczy aż tak bardzo jest nierentowne, bo ja tych wyliczeń z Kujawsko-Pomorskiego, jak już jesteśmy przy tym konkretnym przykładzie, nie znam. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu szukanie pretekstów do tego, żeby za coś po prostu nie płacić. I prawda jest taka, że dla tego konkretnego marszałka z Platformy Obywatelskiej transport publiczny nie jest jakimś wiodącym obszarem zainteresowań i po prostu ma to w nosie. Są też takie województwa, które stawiają na transport
regionalny.
Rozumiem,
ale być może gdyby tyle tego nie dopłacał, to nie miałby tak bardzo w nosie.
No nie, to nie do końca tak działa, bo mamy pewien koszt, że jakby największy procent obsługi pewnych połączeń to są koszty stałe i tak naprawdę przykład innych województw, gdzie jest zwiększana liczba połączeń i zwiększana praca przewozowa pokazuje, że daje to wymierny po prostu efekt, że tak naprawdę płacimy tyle samo, ale oferujemy więcej, tym samym mamy więcej pasażerów, więcej chętnych, trzeba też w ogóle... No, zbudować to zaufanie do transportu publicznego i tego, że ta oferta jest stała, pewna, że nikt jej nie zmieni z dnia na dzień. Ja przypomnę, że ja sama doświadczyłam tego, że na miesiąc zniknęły połączenia regionalne między Toruniem a Kutnem, kiedy dojeżdżałam do pracy, bo nie dogadał się jeden sejmik województwa kujawsko-pomorskiego z sejmikiem województwa łódzkiego, to kilkanaście lat temu i nie było połączeń regionalnych. Ja sobie poradziłam. Ja sobie poradziłam. Znaczy kupiłam bilet miesięczny na Intercity. Wsiadałam w Toruniu, wysiadałam w Kutnie. Natomiast problem polega na tym, co zrobili przez ten miesiąc ludzie, którzy wsiadali na małych stacjach. I tam się pociąg Intercity nie zatrzymywał. Bo on na tej trasie zatrzymuje się w Toruniu, w Aleksandrowie Kujawskim, we Włocławku i potem w Kutnie. A wszystkie osoby, które wsiadały na mniejszych stacjach,
dojechać do Kutna, tak?
Musiały na przykład dojechać we własnym zakresie. I to są w ogóle osoby, które przecież jeździły może do Kutna, może do Włocławka do pracy, do Włocławka do szkoły. Różne osoby. Mówimy na przykład o młodzieży szkolnej, która tam do szkół średnich dojeżdża, osoba, które pracują. No musiały sobie przez ten miesiąc jakoś zorganizować. No, zaufania to na pewno do usługi publicznej i do organizatora no nie wzbudza.
No dobrze, a to też nie jest trochę tak, że my stoimy w takim momencie, no odbijając, zaczynając od Warszawy, która jest oczywiście złym przekładem na wszystko, ale jednak, że my się tak zapychamy w miastach, że będziemy musieli myśleć o lepszej komunikacji w ogóle zbiorowej. To mówię już teraz bardzo mocno wielopoziomowo, że to w zasadzie nie ma odwrotu chyba specjalnie przed tym.
No nie ma odwrotu, tak. No ja czekam na te rozwiązania, z którymi chce wyjść Ministerstwo Infrastruktury. Przecież na tej słynnej konferencji premiera Tuska z ministrami z tego resortu była zapowiadana Polska 100 minut. Były zapewnienia o tym, że tam, gdzie nie będzie transportu kolejowego, będzie dowóz z powiatu do najbliższej stacji kolejowej. Mhm. I niestety, ale przez te kilka miesięcy od tej konferencji, która miała miejsce w czerwcu, ja cały czas nie mam informacji, nie mam odpowiedzi ze strony ministerstwa, jak chcę zapewnić ten transport autobusowy. Bo w tym momencie minister nie ma takich narzędzi, żeby wymusić powstanie jakiegokolwiek połączenia autobusowego, bo wracamy do punktu wyjścia. Za transport na terenie gminy odpowiada wójt, prezydent, za transport na terenie powiatu starosta, na terenie województwa marszałek tego województwa. Jak ministerstwo chce zapewnić, że ten postulat, że z każdej miejscowości dojedziemy do miejscowości ze stacją, z przystankiem kolejowym, jak chce zapewnić ten transport autobusowy.
No dobrze, to uruchommy teraz.
Nie ma odpowiedzi. Znaczy,
dobrze.
Moim zdaniem
połączymy teraz te dwa wątki, uruchomimy naszą wyobraźnię, tak jak zaczęliśmy od uruchamiania naszej wyobraźni, tak zakończymy w ten sposób. Powiedzmy sobie, że Koalicja Obywatelska, tak, obecnie rządzący odbierają bardzo surową lekcję za to, co robią, a właściwie tego, co teraz nie robią. Tak sobie to wyobraźmy. I pojawia się Prawo i Sprawiedliwość, które deklaruje przynajmniej w kampanii wyborczej, że chce te wszystkie połączenia odbudować, ma na to pomysł i zaprasza panią do współpracy, bo to się to może tak skończyć.
Już deklarowało Prawo i Sprawiedliwość parę lat temu. Znaczy, trafnie zdiagnozowało problem, o którym jakby mówimy i już ta diagnoza trafiła do mainstreamu i mówimy o tym i w zasadzie, jak to usłyszałam na ostatniej konferencji, że wykluczenie transportowe to termin bardzo modny. To mnie bardzo cieszy.
Jest modny.
Niech
to
będzie
prawda.
Modny, bo daje to szansę na to, że...
Pojęcie zbiorką jest modne. Tylko nie wiem, co z tego wynika.
Daje to szansę albo nadzieję na to, że ten problem zostanie w końcu rozwiązany, bo dopiero kiedy mówimy o czymś i skupiamy na tym swoją uwagę i trafia to gdzieś tam w to światło reflektorów, możemy się na serio tym problemem...
Ale czy w takiej sytuacji, którą ja tutaj próbowałem sobie wyobrazić i zaprojektować, pani byłaby w stanie... jakoś, nie wiem, tak po prostu z tą Prawo i Sprawiedliwością się dogada?
Znaczy, ja już słyszałam bardzo różne historie też w ostatnim czasie, także o tym, że miałam być wiceministrem infrastruktury w tym rządzie.
Tym? Okay.
Tak, tak. Były takie pogłoski, które były nieprawdziwe, nie było takiej propozycji.
Rozsadziłaby ich pani od środka.
Natomiast zupełnie serio, myślę, że... to wszystko po prostu by zależało z jednej strony od gwarancji finansowych, od możliwości realizacji tych postulatów i chyba każdy polityk by po prostu poważnie rozważał taką propozycję. No, trudno wyrokować w 2024 roku, co będzie w
Rozumiem. Tym rządzie. Czyli tak naprawdę ta optyka, że rzeczy, o których mówimy, o zbiorkomie, wykluczeniu komunikacyjnym, tak, modne hasło, są ważniejsze niż cała ta otoczka Prawa i Sprawiedliwości, czy to, co zrobiło z aborcją. Pani poseł, nie. Ja myślę, że Trump tym wygrał, więc znaczy, to jest ciekawe.
Moim zdaniem jest ważniejsze, zresztą to też pokazuje przykład ministra Stanisława Bukowca, wiceministra, który odpowiada za Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, za kwestie drogowe. W tym rządzie został ten skierowany z ramienia PSL-u i jest to minister, który w poprzedniej kadencji Sejmu jako poseł porozumienia od Jarosława Gowina, podpisał się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Chyba nikomu to nie przeszkadza, że teraz zajmuje się rozwiązywaniem problemów.
A czy nikomu to jest inna sprawa? Czy pani poseł przeszkadza?
Znaczy, ja uważam, że ta krytyka za podpisanie tego wniosku oczywiście jest zasadna i to jest jakby w ogóle inny temat. Natomiast w kontekście tego, że został nominowany na to stanowisko, nie ma to dla mnie znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, co zamierza pan minister Bukowiec na tym stanowisku zrobić. I na razie ja nie widzę żadnych konkretnych rozwiązań. Więc moim zdaniem, jeżeli go krytykować za to, że jest wiceministrem, to za to, co zrobił albo czego nie zrobił, a nie za to, co kilka lat temu podpisał albo nie podpisał.
Można za jedno i drugie.
Można za jedno i drugie. Ja krytykuję za jedno i za drugie, natomiast po prostu nie wiążę tych faktów i wiemy, że został nominowany dlatego, że nie dostał się z list trzeciej drogi z ramienia PSL-u teraz do Sejmu. No i chyba ta posada...
Dlatego został wiceministrem?
Ta posada wiceministra jest pewną, no nazwijmy to, nagrodą pocieszenia.
No jeśli byłoby tak, jak mówi pani poseł, to niedobrze.
To bardzo niedobrze, ale też widzimy, jak to wygląda w kontekście spółek Skarbu Państwa, różnych instytucji. Tam też wiele osób chyba dostaje jakieś nagrody pocieszenia. Ja podchodzę do tego bardzo krytycznie.
No to, że dostają ludzie nagrody pocieszenia w spółkach Skarbu Państwa, to też nie czarujmy się, nie jest nowym rozwiązaniem na polskiej scenie politycznej.
Znaczy, ono
z pewnością
było
będzie ono powracać, ktokolwiek by nie rządził. Natomiast bycie wiceministrem odpowiedzialnym za tak ważną, jak już sobie to udowodniliśmy obydwoje nawzajem, działkę i tak newralgiczną, no to byłoby nieporozumienie. A ja sobie to sprawdzę oczywiście,
czy tak jest. Po czynach go poznacie i ja naprawdę czekam na dobre rozwiązania. Też pan minister, pan wiceminister Bukowiec pojawia się na zespole, który prowadzę, parlamentarny zespół do spraw walki z wykluczeniem transportowym, przedstawiał, no powiedzmy, bardzo ogólnie swoje plany. Faktycznie zespół, który ma wydać z siebie rekomendacje, co zrobić, żeby z tym problemem wykluczenia transportowego walczyć, został zawiązany. Chyba do końca roku ma jakieś rekomendacje przedstawić. No i pytanie, co dalej z tymi rekomendacjami? Czy one zostaną przekute na projekt nowej ustawy. Ja na pewno jakby tych tematów będę pilnować. Mam nadzieję, że pojawi się dobry projekt, projekt, który będzie te problemy też rozwiązywał i będzie dawał taką szansę też samorządowcom. I tak jak mówię, na ten moment, przez te pół roku, w tematach związanych z dostępem do transportu publicznego, zwłaszcza autobusowego, nie zadziało się nic. Znaczy tutaj nie ma za co po prostu pochwalić ani ministra Bukowca, ani ministra Gancarza.
To ja, pani poseł, pani pozwoli, jako przedstawiciel zespołu do walki z wykluczeniem czasowym, muszę przypilnować czasu naszej audycji, tak to nazwijmy, i ją zakończyć. Dziękuję bardzo. Paulina Matysiak, Partia Razem.
Dojechaliśmy do stacji końcowej. Dziękuję za zaproszenie. Tak.